Witam Państwa, kłania się Wysław Pilch. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na trzeci odcinek wstępu, tak, chyba wstępu zatytułowanego Dług Zachodu wobec Chin z książki Geniusz Chin Roberta Temple. 3000 lat, pod tytuł 3000 lat nauki odkryć wynalazków. Mili Państwo, jak zapowiedziałem, trzecia część. Nie, myślę, że nie ma sensu, abym streszczał poprzednie części. Cytuję. Otrzymałem pewien margines swobody, o którym należy wspomnieć ze względu na tych czytelników, którzy zechcą zajrzeć do tomów napisanych przez profesora Needhama. Zmieniłem pewne ustępy, szczególnie tłumaczenia z chińskiego, poprzez usunięcie chińskich słów, przypadkowych nawiasów i elementów czysto stylistycznych, które nie interesują przeciętnego czytelnika. Również z sugestiami doktora Needhama usunąłem dodatkową literę H występującą w chińskich wyrazach, wprowadzoną przez niego jako substytut apostrofu przydechowego. Stąd jego chen staje się Chen, no przepraszam, ale tego nie jestem w stanie Państwu przekazać. System transliteracji przyjęty w tej książce dokładnie odpowiada systemowi Wade'a Gillesa. System Pinyin w ostatnich latach stosowany przez chiński rząd i prasę na całym świecie nie będzie w tym przypadku właściwy, ponieważ uniemożliwiłby czytelnikowi niespecjaliście dokonanie jakichkolwiek porównań z pracami Needhama. Książka ta celowo została przygotowana bez przypisów i innych tego typu usprawnień. Załączona krótka lista pozycji do dalszej lektury jest głównie instrukcją do właściwego zrozumienia dzieła Needhama. Głównym celem tej książki było uczynienie pracy Needhama zrozumiałą dla przeciętnego czytelnika, nie będącego specjalistą w sprawach związanych z Chinami. Książka ta jednakże będzie interesująca również dla naukowców zajmujących się tą dziedziną, ponieważ opiera się na zapiskach Needhama i jego współpracowników, które nie będą publikowane w najbliższej przyszłości. Miałem dostęp do maszynopisów, dowodów zapisanych i przekazywanych ustnie wyjaśnień dotyczących nowych części Science and Civilization China, ale uzupełniłem też moją książkę informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Na przykład w moim opisie tego, jak Chińczycy osiągnęli odwiet o głębokości 4800 stóp i używali produktów ropopochodnych gazu ziemnego jako paliwa, oparłem się na maszynopisie sporządzonym przed Needhama. Materiał dotyczący porcelany nie został jeszcze w pełni opublikowany. Materiały o strzemionach i kuszach, jak również cała opowieść o armatach i prochu nie są opublikowane, lecz wszystkie zostały uwzględnione w tej książce. W wykładzie z roku 1946 był proroczy dla jego dalszej działalności. Który był proroczy dla jego dalszej działalności, to Needham powiedział. Osobiście wierzę, że wszyscy mieszkańcy Zachodu, wszyscy ludzie należący do cywilizacji euroamerykańskiej są podświadomie skłonni gratulować samym sobie, czując pewnego rodzaju samozadowolenie z faktu, że mimo wszystko właśnie w Europie i Ameryce powstała nowoczesna nauka i technika. Wydaje mi się, że w ten sposób moi azjatyccy przyjaciele są podświadomie skłonni odczuwać pewien niepokój w tej sprawie, ponieważ ich cywilizacja faktycznie nie rozwinęła współczesnej nauki i techniki. Proszę Państwa, tutaj na razie zakończę cytowanie tej części wstępu pana doktora Temple. I chciałbym się tylko odnieść do tego ostatniego akapitu. Oczywiście on jest później rozwinięty, natomiast to jest tak, że z tego, co ja zrozumiałem, ta książka, a właściwie postawa pana doktora Temple oraz pana profesora Needhama w sposób pośredni mają tak, książka, ta, o której mówimy w tej chwili i te 25 tomów tej książki źródłowej Science and Civilization in China, to wszystko ma jakby w pewnym sensie, w mojej opinii, usprawiedliwić kradzieże cywilizacyjne, których dokonali biali, głównie Anglicy, na Chinach, z Chin. Takie jest moje wrażenie, a zaraz mi opinia, że te ważne prace, w tych ważnych pracach nigdzie, ani jednym słowem, nigdy nie użyte zostało słowo kradzież. Nigdzie. Nigdzie i nigdy. Natomiast dziwne by było, bardzo dziwne by było, aczkolwiek od naukowców można wymagać ważnych rzeczy, wielkich rzeczy. Ale tutaj ci panowie jakby byli Anglikami przede wszystkim. No i Anglicy zawsze tacy byli, przede wszystkim Anglikami. No do niedawna, bo teraz to już nie są. Teraz to oni są już jakimś takim miazmatem. Ale kiedyś to oni przede wszystkim byli Anglikami. I chronili Anglię. Boże chroni króla, przecież to jest God save the king. To jest przecież angielskie zawołanie. Tak więc ja myślę, że oni podświadomie, obydwu tych panów, podświadomie nigdy nie użyli słowa kradzież i ta kradzież nigdy im nie przeszła przez gardło. Co nie zmienia postaci rzeczy niestety, że to miało miejsce. Mówienie o tym, że zresztą ten cytat jakby w pewnym sensie ma jest takim angielskim excuse za całą książkę. Bo w tym cytacie nie mówi się o tym, że mieszkańcy Zachodu nie powinni sobie gratulować tego. Że nie powinni sobie gratulować również samozadowolenia z faktu, że właśnie że powstała nowoczesna nauka i w Europie i Ameryce. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała, gdyby Europejczycy i Amerykanie zdawali sobie sprawę z tego, że współczesna nauka i technika białych nie powstałaby nigdy, gdyby nie podglebie, gdyby nie baza, gdyby nie fundamenty, które oni ukradli z Chin. To jest absolutne moje przeświadczenie i co do tego nie ulega to dla mnie żadnej wątpliwości. Ale oczywiście rozumiem doskonale, że taki sposób widzenia jest obcy, w szczególności Polakom, którzy zupełnie bezrefleksyjnie podchodzą do tego wszystkiego, co ponoć stworzyli Europejczycy, czyli dla nas Gutenberg to jest pismo, to jest czcionka, znaczy to jest czcionka drukarska, to jest drukarz, pierwszy drukarz, podczas gdy po prostu ten człowiek tylko był naśladowcą Chińczyków, którzy 1000 lat wcześniej robili takie rzeczy, że zegar to jest nasz wynalazek, podczas gdy 1000 lat wcześniej mieli to Chińczycy, którzy sami zapomnieli o tym, że to jest ich wynalazek. To samo zapomnienie jest zrozumiałe dopiero wtedy, gdy się nieco zna pewne szczegóły dotyczące nauk chińskich. Tak, mili Państwo. Na razie dziękuję i zapraszam do kolejnej części. Kłaniam się.